Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą wysłuchaliśmy audycji Radia Watykańskiego. 10 kwietnia, 8.56 to jedna z dat w dziejach naszego kraju, która przejdzie do historii. Niestety tej tragicznej. O wczorajszej katastrofie pod Smoleńskiem i o tym wszystkim, co ta właśnie tragedia ze sobą niesie, będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. Porozmawiajmy jak ludzie o godzinie 17. A za chwilę połączymy się z Warszawą, gdzie przebywa redaktor Grzegorz Skwarek. Kondukt żałobny z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego przemierza ulicę Warszawy. W stolicy jest redaktor Grzegorz Skwarek. Witam Cię serdecznie, Grzegorz.
Witam Państwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz, gdzie w tej chwili się znajdujesz?
No to jest właściwie przy ulicy, tak jak myślę, że dziesiątki, jeszcze niestety tysięcy ludzi, którzy nie tylko przyjechali tutaj do Warszawy, ale w starej okolicy. Jestem między Marszałkowską mniej więcej na wysokości Parku Saskiego, na wysokości zdrowotnego żołnierza. Podejście w tej chwili w okolicy Pałacu Prezydenckiego jest praktycznie niemożliwe. Tam jest po prostu kilkudziesięciotysięczny tłum całe krakowskie przedmieście. Cisza, skupienie. Myślę, że po raz pierwszy myślę o czymś takim jak polityka. I taka świadomość, że jesteśmy świadkami no po prostu czegoś, jesteśmy świadkami historii. Pierwsze kwiaty zaczynają się pojawiać. Tutaj mamy takie relacje, które mówią o tym, że ma wielki wigur, gdzie przemieszcza się powoli kondukt. Nie wiem, trudno nam powiedzieć, w którym miejscu dokładnie Warszawa jest. Pojawiły się biało-niebieskie tulipany. W tej chwili tutaj na ulicy również te kwiaty zaczynają być układane. Właściwie no nie ma żadnych barierek, ludzie stoją bardzo, bardzo spokojnie. Po prostu atmosfera no taka. Trudno byłoby po prostu wyobrazić tego całą jakość.
Z różnych relacji wynika, że na ulicach są tłumy warszawiaków.
Tak, to znaczy, wiesz, ja tutaj akurat nie mam strachowo, czy tylko są to warszawiacy. Wierzyłem, że Warszawy po prostu był taki ruch, jak gdzieś mniej więcej w godzinę szczytu w ciągu zwykłego dnia. Więc ja myślę, że to jest w tej chwili to warszawiacy, to ci, którzy po prostu mogli tu przyjechać. Sam jestem pod raczej tego dowodem, że zapominać ludzi warszawiaki.
Grzegorz, czy...
A jestem z rodziny.
Grzegorz, czy może rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy i nie tylko?
To znaczy, wiesz, tutaj po prostu jest to, nie rozmawiam, bo to trudno by powiedzieć o czym tutaj rozmawiać. Wszyscy są wobec siebie niestety sami się uprzejmi bardzo mili. Policja, która tutaj przechodzi również siebie tylko tyle, że zwraca uwagę. Myślę, że generalnie wszyscy czują się jak gdyby dosyć dobrymi znajomymi. No. Tak to...
Czy widać zmianę w zachowaniu Polaków?
Nie, no myślę, że takie rzeczy będziemy czekać. To trudno na pewno porównywać z atmosferą sprzed 5 lat, bo to są pewne takie skojarzenia, czy to będzie tak jak 5 lat temu. Myślę, że nie, że to jest troszeczkę inny rodzaj przeżycia. Inny rodzaj. Natomiast no gdzieś, jeśli chodzi o ten moment spotkania, czy też chęci spotykania się ludzi, jest bardzo podobny, ale myślę, że troszeczkę innym charakterze. Bardziej to jest polskie, bardziej to jest narodowe niż związane z wiarą, z religią.
Ale jesteśmy razem.
Tak, myślę, że to tak możemy powiedzieć. No. To chcieliśmy wcześniej na pewno nie przeczytać sensacji, białe czerwone flagi, żałobne wstążki, kwiaty w tej chwili. Właśnie ktoś położył na środku ulicy 6 biało-czerwonych goździków. Tak akurat naprzeciwko mnie. Staram się po prostu robić zdjęcia, no staram się również wykonać swoją pracę, ale myślę, że część tych zdjęć po prostu Państwo wydrą dziś jeszcze wieczorem na naszym portalu znajdziecie.
Dziękuję Ci bardzo, Grzegorz. Jeżeli będą możliwości, to w trakcie dzisiejszej audycji jeszcze się z Tobą porozmawiamy.
Dobrze, tak.
Miejmy no, i będziemy...
Mówię, trudno nam powiedzieć, jak długo ten kąt będzie jechał, to jest po prostu nieprzewidywalne. Po prostu on się porusza podobno bardzo wolno. Pojawiają się w tej chwili właśnie pierwsze zniczenia.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Grzegorz Skwarek, prosto z ulic Warszawy, gdzie przemierza kondukt z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O godzinie 17 rozpocznie się audycja. Porozmawiajmy jak ludzie. Będziemy mówili o tragedii w Smoleńsku, a do audycji zaproszeni zostali posłowie. Pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, pan Czesław Moczek, pani Stanisława Przątka, pan Krzysztof Tchórzewski oraz ksiądz Paweł Siedlanowski.
Thank you.
zanim zaczniemy rozmowy z naszymi gośćmi w audycji Porozmawiajmy jak ludzie, jeszcze raz łączymy się z Grzegorzem Skwarkiem, który jest na ulicach Warszawy. Witam Cię ponownie, Grzegorz.
Witam Państwa, witam. No już w tej chwili właściwie ja jestem po tym momencie, kiedy miałem szansę jakby pożegnać prezydenta Kaczyńskiego, bo kondukt przejechał przez aleje Rzymskie, przez Marszałkowską, teraz skręcił w Plac Bankowy. No, po prostu kilkadziesiąt, na przykład ja mogę mówić o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, które widzę. Ale myślę, że dzisiaj to jest liczba za setki tysięcy i chyba nie przesadzam, bo gdyby, jeśli policzymy wszystkich tych, którzy dziś byli na naszym przedmieściu, policzymy wszystkich tych, którzy stali na trasie przejazdu spontanicznie, nikt się nie zzywał, kwiaty rzucane pod koła samochodu, biało-czerwone goździki, tulipany, cisza, flagi, znicze, to jest atmosfera, którą nie wiem, ja z historii być może źle będę odtwarzał, bo, ale zdaje się, że tak żegnano marszałka Piłsudskiego. Tak mi się wydaje. I to, co jest najważniejsze, to to, że ci ludzie, znaczy ja często byłem w Warszawie, ale po raz pierwszy widzę tylu Polaków razem. Tylu ludzi, którzy, dla których ważne jest to, że są w tym momencie, bo dlatego, że po prostu tak być powinno. Nie myślą o żadnych podziałach, ani skąd są, ani jakie mają poglądy. Po prostu są. Piękny kondukt, za konduktem przyjechała kolumna motocyklistów, rowerzystów. No w ten sposób naród żegna swojego prezydenta. Myślę, że jeszcze jedno taki moment nas czeka w niepogrzebie.
Dziękuję bardzo, Grzegorz.
Tak, ja również Państwu dziękuję. Żyć z Warszawy, no bo to tak Andrzej dobrze powierzę. Mm-hmm. A jeszcze tylko mogę powiedzieć, że dziś zdjęcia z tego wydarzenia również w portalu Radio to dla się teraz. Mm-hmm.
Dziękujemy serdecznie. Grzegorz Skwarek prosto z ulic Warszawy, gdzie już dotarł praktycznie prawdopodobnie kondukt do Pałacu Prezydenckiego. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże, Andrzej Matrycki. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Przybyli do naszego studia gości dzisiejszej audycji, którymi są posłowie pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, pan Czesław Mroczek.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Pan Krzysztof Tchórzewski. I ksiądz Paweł Siedlanowski.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
Serdecznie witam. Wszyscy zadajemy sobie pytanie po tej wczorajszej tragedii. Dlaczego do tego doszło? Czy musiało do tego dojść? Dlaczego Polska poniosła takie straty? Zwracam się do księdza. Księdza, czy możemy w ogóle zadawać takie pytania? Czy jest sens zadawania takich pytań?
Oczywiście to jest taka naturalna ludzka potrzeba, że to pytanie dlaczego pojawia się w pewnym momencie, bo człowiek chce racjonalizować, chce szukać, znać przyczyny, powody. Natomiast ja wiele razy w swoim życiu, kiedy spotykałem się z tym pytaniem, nigdy nie byłem w stanie udzielić odpowiedzi, bo na to pytanie nie ma odpowiedzi. To my możemy po ludzku sobie różne dywagacje snuć, my możemy sobie po ludzku pewne rzeczy ustawiać, natomiast to się dzieje niejako poza nami. Czasem ludzie pytają, dlaczego Pan Bóg chciał tej śmierci. To też jest takie błędne myślenie, dlatego że Pan Bóg nie chce śmierci. Wielkość Pana Boga polega na tym, że On z wydarzeń tak tragicznych i obiektywnie złych może wyprowadzić dobro. I jeżeli tutaj mowa w jakikolwiek sposób rozstrzyganie dlaczego, jakie przyczyny, co z tego wyniknie, to bardziej w tych kategoriach, że w perspektywie Pana Boga śmierć jest przezroczysta, że przez nią widać niejako drugi brzeg i że coś z tego będzie. Ja myślę, że już to dobro widać, jakieś pierwsze przesłanki tego dobra się na naszych oczach jawią i będzie ich więcej.
Panowie posłowie.
No taka może wypowiedź przedwojennego poety, że wrócił w trumnie, ale stokrotnie większy. Usikł zgiełk, usikła wrzawa. I dzisiaj prezydenta Kaczyńskiego widać, zaczyna być widać takim, jakim był w rzeczywistości. I gdzieś te głosy, które przyszły ze świata, tych, którzy z nim współpracowali, nagle okazuje się, że to nie był żaden ciemny człowiek, że wszyscy go traktowali jako człowieka, który zna, jest wielkiej klasy znawco problematyki międzynarodowej, że wspomnienia w stacjach międzynarodowych, właśnie prawie 15-minutowe Saakaszwilego o nim, no być może, że powinny być w Polsce powtórzone, kiedy on opowiada, jak w grupie prezydentów, kiedy już udało się odsunąć groźbę wkroczenia wojsk rosyjskich do Tbilisi, kiedy okazało się, że ta obecność 5 głów państw właśnie, którzy się solidaryzowali z Gruzją, odeszła, taka była zaczęta dyskusja, no i w pewnym momencie on, który taki czuł się obcy w stosunku do tej grupy, bo daleko oddalony, no mówi, pyta się ich, a czy wam nie przychodzi do głowy jakakolwiek forma dawnej Rzeczypospolitej, nie? No i Lech Kaczyński mówi, czemu nie? Adamkus mógłby być prezydentem, ja byłbym wice, żeby było, nie było znów przewagi, tak jak to kiedyś powstawało. I zaczęli snuć, no i Saakaszwili na to, a gdzie tu moje miejsce, mówi? Gdzie tu moje miejsce jest? Tak za daleko jestem, że nie widzi się w tym miejsca dla mnie. To są takie żarty, które między sobą toczyli, ale oni w tej chwili to wspominają jako pewne próby rozstraszania już innego typu wizji. Wspomnienia polityków zachodnich o jego dużej wiedzy o Europie, że go szanowali w trakcie tych wszystkich rozmów i bardzo liczyli się z jego zdaniem. To też jest niezwykle ważna rzecz, że jednak no, potrafił być takim człowiekiem, który z jednej strony był swojskim człowiekiem, ale z drugiej strony miał maniery takiego profesora właśnie przedwojennego. On nigdy za stołem nie usiadł pierwszy, zanim nie zauważył, że wszystkie panie usiadły. Czyli po prostu pewien szyk u niego był niezwykle ważny. Ale miałem przyjemność też kiedyś być w delegacji do Brukseli na jakieś rozmowy, kiedy pełniłem funkcję wiceministra gospodarki tej delegacji z prezydentem. Tam się udawałem w ramach tej grupy eksperckiej. No i kiedy tam dolecieliśmy, to prezydent tak krótko w grupie uczestników rozmów mówi: panowie, nie giąć się, nie pękać. Pamiętajcie o tym, że żeby nie my jako Polacy, to oni także gdzieś tam w tej chwili drzewa wycinali nad Uralem. Czasami mówi, trzeba im o tym przypomnieć. Nie pękać, panowie. O nasze interesy musimy twardo zabiegać. I twierdził zawsze, mówi, że nie ma takiej opcji, żeby padać na kolana, nie sprzeciwiać się, to będą nas szanowali. Nieprawda, nie słuchajcie mediów w tej sprawie innych. Będą nas szanowali, jeżeli my będziemy szanowali własne zdanie i będziemy dobrze przygotowani do negocjacji. I to jeszcze w ostatnich chwilach tak mocno przypominał, że sprawdzał bardzo dokładnie, jak w każdej dziedzinie, kto jest przygotowany. Nie bardzo mu leżało, jak z głowy ktoś dobrze nie potrafił, nie był przygotowany, żeby zabierać zdanie. W samolocie potrafił egzaminować przedstawicieli poszczególnych resortów, z czym jadą, jak są przygotowani. Czyli tutaj bardzo dbało o to. No i wyśmienita pamięć. On dostawał wystąpienie na kartce. Zawsze denerwowało to dyplomatów, bo to kartkę składał, wkładał do kieszeni i zabierał głos zawsze z głowy. Także jego wykłady zawsze były... Przygotowywał się do nich, ale potem bez kartki głosił. Wielki człowiek, porządny człowiek, jako człowiek także. No i druga rzecz jest bardzo istotna, która także i z mojego otoczenia niektórych ludzi denerwowała. On powiedział, że on nie będzie podwójny. On nie będzie inny w życiu osobistym, a inny przed kamerami. On po prostu jest Lech Kaczyński. I taki jest tutaj w trakcie rozmowy z wami, taki sam będę na zewnątrz i taki sam będę gdzie indziej. Ja pozy nie będę tutaj trzymał. To tych wszystkich naszych doradców medialnych i innych stale denerwowało, że on po prostu szedł w poprzek tym takim oczekiwaniom, że był zawsze naturalny, starał się być taki, jaki po prostu jest. Ja przyszedłem do tej pracy nie po to, żeby tu udawać kogoś innego niż jestem w rzeczywistości. Ja przyszedłem tutaj służyć Polsce. No i dzisiaj właśnie to, o czym ja z tych kontaktów osobistych, od 20 lat zresztą znałem go osobiście, to zaczyna być widoczne w mediach, że wreszcie, czy dzięki Bogu, że właśnie te opinie, które się pojawiły gwałtownie wczoraj ze wszystkich stron świata na jego temat, różnego typu rozgłośniach międzynarodowych, telewizjach, no, wywołały, że i w Polsce to zdanie zostało zmienione. Wczoraj na placu przed Pałacem Prezydenckim też jeden z takich stojących ludzi mówi: no, oglądam telewizję i nareszcie nie widzę go filmowanego z dołu. Nareszcie widzę go normalnie. To są rzeczy bardzo istotne w takim momencie, kiedy przywracają rzeczywisty obraz człowieka.
Został jakim on jest.
Przywrócony obraz rzeczywistego, prawdziwego męża stanu, jakim on jest.
Ale myślę, że wydarzyło się trochę więcej niż tylko kwestia jakby oceny tej prezydentury, tak? No, oprócz prezydenta Rzeczpospolitej w tym samolocie zginęło 90 kilka osób. Zginęli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Zginęło 6 najwyższych dowódców sił zbrojnych. Ta tragedia ma wymiar tak przygnębiający, jest takim ciosem dla naszej ojczyzny, właśnie poprzez tak rozległe skutki, jeżeli chodzi o ilość tych osób, które w tym samolocie zginęły, jak również poprzez ich funkcję w państwie. To rzeczywiście część polskiej elity publicznej. Ciężko, myślę, nam wszystkim z tym ciosem się uporać, ale wracając do pytania pana redaktora, w części przyczyny tej tragedii będziemy mogli poznać, dlatego że tu zresztą trzeba powiedzieć, już myślę w tym momencie i to się w Polsce podkreśla, właściwą pracę wszystkich służb rosyjskich, ich sposób zachowania, współczucie przede wszystkim i to było wyraźnie widać w wystąpieniu prezydenta Rosji i premiera, ale pracują tam służby i z punktu widzenia samej tej tragicznej katastrofy lotniczej myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli już sporo odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten wymiar symboliczny, o który będziemy dopytywali, ja tu się z księdzem w dużej mierze zgadzam, ale z punktu widzenia samych przyczyn tej katastrofy, jednak w tym wymiarze ludzkim będziemy sporo mogli powiedzieć.
A tak, to jest, myślę, że temat na kolejną dyskusję. Tak, bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Borkowski.
Ja myślę, że rzeczywiście dzisiaj jest czas, kiedy możemy poznać inny obraz prezydenta naszego Kaczyńskiego. I szkoda, że w takim wymiarze typowo ludzkim dopiero te migawki, które w telewizji były pokazywane, one docierają dzisiaj do przez opinię publiczną do społeczeństwa. Bo oprócz tego, że był to prezydent, że była to para prezydencka, to byli to zwykli ludzie i był to przykład małżeństwa, dobrego małżeństwa i rodziny odpowiedniej. To jest w takim wymiarze, ale oprócz tego najważniejszych osób w państwie, to zginęli też tam ludzie. Są to przede wszystkim ludzie i to są tragedie ludzkie wielu rodzin, bo każdy opłakuje mężów, dziadków czy też bliskich. I w wymiarze tym symbolicznym rzeczywiście jest to 70. rocznicę, kiedy wtedy straciliśmy wielu oficerów. Też to była tragedia, niesamowita tragedia dla państwa polskiego. A dzisiaj ten kwiat polskiej inteligencji też, prawda, tutaj stracił życie. Czy nam się mieści, wracając do pytania pana redaktora, czy nam się to może mieścić w głowie? Mi się to osobiście nie mieści w głowie i trudno jest to gdzieś sobie uzmysłowić, jak myślę, że wiele też Polaków też podobnie to odbiera, żeby to się stało tak nagle, ta kruchość i życia i przecież najważniejsze osoby z państwa polskiego giną w jednej tragedii, w kilku sekundach, minutach. Wszystko się zmienia, cały obraz się zmienia, ale w takiej symbolice też patrząc, przez te dni, przez te godziny, które mijają od tragedii, myślę, że godziny w tej chwili, to pokazuje też to, że Polacy potrafią się zjednoczyć, potrafią też być razem tutaj i wszystko to, co się działo, czy w kościołach, czy na placach, czy w domach poszczególnych, to pojawiały się flagi udekorowane żałobnie, pojawiało się wiele ludzi, to były minuty ciszy, to były modlitwa przede wszystkim w każdym domu praktycznie, w każdym miejscu, gdzie tylko się dało. I to jest ta łączność. Łączność jest niezmiernie ważna i myślę, że to jest pewna też lekcja taka, bo też uczciwie trzeba sobie powiedzieć, ja byłem poprzednio senatorem, teraz jestem posłem i dla mnie było to niepojęte, żeby w wielu wypadkach były takie różnice i aż tak mocno demonstrowane polityczne te różnice, czy na jakichś różnych forach, czy w samym Sejmie też. I to może jest jakaś też taka symbolika, że trzeba pomyśleć o tym wszystkim, zastanowić się i trzeba się różnić i trzeba to pokazywać, ale nie może aż tak. Trzeba też uczciwie tutaj sobie powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym, na pewno ten wypadek będzie badany, ta tragedia będzie badana, ten wypadek leczniczy, na pewno będzie można to wyjaśnić, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, tutaj kamyczek też do strony mediów, bo te media utarły, że mamy wszędzie oszczędzać i nie stać Polskę na zakup samolotu i tak dalej.
Jeszcze wejdę zdanie, to chyba wszyscy problem. Muszą się uderzyć w piersi, prawda? Wszyscy, tak, rządzący, i społeczeństwo. Też media, natomiast tam, no bo każdy tak patrzy na
nacisk,
to.
Nacisk i pokazywanie tej klasy elity politycznej, nawet prezydenckiej elity politycznej w ten sposób, że społeczeństwo nie wiedziało o tym wszystkim, nie widziało tak naprawdę tej rodziny i tej przykładnej pary prezydenckiej, bo tak to trzeba też powiedzieć, to te media dzisiaj same się uderzyły w piersi i inaczej mówią. I przede wszystkim też wstyd, żeby prezydent, żeby premier rządu polskiego, ministrowie czy inni też latali samolotami, które są z lat 60. Powiedzmy, tu samolot może nie zawinił, ta maszyna może była dobra, ale wszystko w tej maszynie mogło lecieć 30 osób, panie, aż tyle i tyle osób, żeby zginęło.
Ale to jest kwestia psucia w Polsce, systematycznego psucia szacunku do przedstawicieli władzy. I dochodziło już do tego, że się różnego typu w wydawnictwach pojawiały się takie sugestie, że ten przedstawiciel władzy, on jest normalnym człowiekiem, bo jest. Że on się niczym od nas nie różni. To dlaczego on z czegoś więcej korzysta? Tutaj wychodzi na to, że on działa w imieniu wszystkich.
Jedno zdanie tutaj, niestety, tak, ponad podziałami, nawet bardzo ładne zachowanie i marszałka Komorowskiego, premiera Tuska i wszystkich tutaj i ministrów ze strony Polski, ale przede wszystkim też władz rosyjskich tutaj, i prezydenta, i premiera. Te wyrazy współczucia i takie zdecydowanie działania, to w jaki sposób przybliża nas Słowian.
Proszę księdza, w swojej wypowiedzi ksiądz powiedział o dobru, które może które już ksiądz widzi z tej straszliwej tragedii.
Tak, ja widzę taką oś, wokół której ta cała historia na przełomie 70 lat, myślę, że wokół tej osi można tę historię obie opowiedzieć. Mianowicie tą osią będzie prawda, bo proszę Państwa, proszę zauważyć, że przez 70 lat, może nie całe, bo ta prawda już została ujawniona jakiś czas temu, ale ta prawda zbrodni katyńskiej była tłamszona, manipulowana, wykrzywiana.
Świat się wstydził o tym mówić.
Świat się wstydził o tym mówić.
Nie chciał mówić.
Nie chciano o tym mówić, bo to było poprawne, niepoprawne, prawda? Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy jechali, ta cała delegacja na czele z panem prezydentem, jechali po to, by tej prawdzie zaświadczyć. Skończyło
w tej,
się tak.
W tej dziedzinie, jeszcze proszę księdza, też trzeba podkreślić, to pewna jednolitość wszystkich stron politycznych.
Wszyscy jechali, dokładnie.
Wszyscy jechali, dokładnie.
Więc to jest też bardzo symboliczne. Więc
to jest zgodnie z tym, co pan poseł Mroczek powiedział.
Oczywiście. Więc mamy bardzo symboliczny.
Praktycznie na takiej zasadzie, że chcieli razem uczcić to święto. To prawda właśnie. To jest ofiara całego narodu. Przedstawicielstwa całego narodu.
I to jest to pierwsze dobro, ja myślę. I to jest to pierwsze dobro, bo ta prawda przez to, tak jak podkreślano w wielu komentarzach na różnych stacjach w Polsce i nie tylko, że w takim wymiarze pierwszy raz świat przy okazji oczywiście usłyszał o zbrodni katyńskiej, bo rzeczą naturalną było to, że kiedy przedstawiano, prawda, dokąd prezydent z całą delegacją lecieli, no więc w sposób naturalny pojawiało się pytanie, co to za miejsce, przecież to jest miejsce, którego zasadniczo na mapach o skali mniejszej nie ma, więc siłą rzeczy to wyjaśnienie, komentarz musiało się pojawić, więc ta prawda wreszcie ujrzała światło dzienne w takim wymiarze, jak chyba do tej pory to się nie stało. To jest to pierwsze dobro. Drugie dobro, tu pan wspomniał przed chwilką, właśnie pan Brokowski, pan poseł Brokowski, to, że no właśnie, myśmy zobaczyli, że jednak są takie rzeczy, które są ponad podziałami. I rzeczywiście pierwszy raz spojrzeliśmy na pana premiera Putina, na prezydenta Miedwiediewa jako ludzi. Jako ludzi. My zawsze mieliśmy jakiś piedestał, jakieś filtry, prawda, jakieś pryzmaty, przez które ich postrzegaliśmy. A tutaj oni stanęli jako ludzie, prawda. Ten moment, ja myślę, że on nie był dawany. Ten moment wczoraj powtarzany dzisiaj wiele razy, kiedy premier Putin podnosi pana Tuska, prawda, i w sposób naturalny, spontaniczny, w jakiś sposób ściska go. To było prawdziwe. To się może aż tak często nie zdarza. I to jest kolejne dobro. Myślę, że tego będzie więcej. No, to całe otoczenie. To jest dużo emocji. To my mamy taką szkołę pewną po odchodzeniu Jana Pawła II i wiemy, że te emocje bardzo szybko się wypaliły. To jest też wielka szansa i wielkie zadanie też dla mediów, jeżeli o nich wspominamy, żeby rzeczywiście emocje przekuć w postawy. Żeby coś z tego zostało. Emocje mają to do siebie, że się szybko kończą. Pojawią się nowe newsy, pojawią się nowe historie, nowe skandale. Prawdopodobnie ruszy kampania wyborcza też dość szybko. Jaka ona będzie, tego też na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I to w jakiś sposób przykryje to, co się wydarzyło wczoraj, to, co się dzieje jutro, to się będzie działo w najbliższych dniach. I to jest taki wielki dar, który dostaliśmy, myślę, od Pana Boga w nasze ręce. I będzie bardzo wiele zależało, czy my to wykorzystamy ku dobru, czy my przemienimy to na jakieś inne dobre rzeczy, które na dłużej w nas zagoszczą.
Księdza, wczoraj jeden z polityków powiedział, że opatrzność poprzez to, co się wydarzyło wczoraj, daje nam pewien znak. Tylko teraz, jak ten znak możemy odczytać?
Tak, ja zawsze boję się takich dywagacji ludzkich, takich plastrów intelektualnych, kiedy próbujemy moralizować, prawda, i szukać na siłę znaków, bo chyba człowiek nie jest tak do końca. One przyjdą. Przyjdzie czas, że one stają się jawne. Natomiast takie znaki, tu zawsze grozi pewną manipulacją. Takie szukanie tych momentów, które co nam Pan Bóg chciał powiedzieć. No Pan Bóg wie, co nam chciał powiedzieć. Tak naprawdę to my możemy oczywiście szukać, pytać. Ja myślę, że na pewno, jeżeli cokolwiek się dowiemy, to dowiemy się w milczeniu, w ciszy.
Za jakiś czas.
Na pewno nie usłyszymy tego teraz, kiedy pada bardzo wiele słów, kiedy jest ta prawda przykrywana sloganami, kiedy tych słów, no to jest naturalna rzecz, że kiedy jest transmisja, obraz, te słowa komentarza muszą gdzieś na bundolegle płynąć. Natomiast czy one rozjaśniają, czy zaciemniają przesłanie tego wydarzenia? Nie jestem do końca pewien, czy która strona jest bardziej właściwa. Jeżeli Pan Bóg nam coś chce pokazać, to na pewno to uczyni i ta prawda stanie się jakoś tam jasną dla wszystkich bardzo mocno. My możemy w tym momencie słuchać i towarzyszyć i być blisko tych wszystkim ludzi, którzy doświadczyli tej tragedii w sposób bardzo taki dosłowny, przede wszystkim rodziny, bliscy, przyjaciele i tak dalej, a później to się wszystko rozstrzygnie.
No tutaj jest, proszę, jeszcze ten jeden aspekt taki, że praktycznie modnym się stało obecnie unikać tematu rozmowy o śmierci. Gdzieś tam pojawiały się zachęty, a niech on tam sobie zezwólmy na to, niech mu tam dadzą zastrzyk, żeby nie cierpiał i właściwie, żeby młody człowiek, żeby ci ludzie, co żyją, po prostu o tym nie pamiętali, nie musieli o tym pamiętać, żeby jej w dyskusji nie było, żeby jej w mediach było jak najmniej. I tutaj ona ten temat wkroczył tak obcesowo, mocno. Ta śmierć istnieje, czeka nas w każdej chwili. Musimy żyć ze świadomością, że ona może być już dziś, jutro, za chwilę i że to jest ten element życia. Śmierć jest elementem wpisana w życie. Jest elementem życia, bo ona ciągle przy nam musi być przez nas widoczna, widziana. To także od dwóch dni mamy do czynienia, rozważamy ciągle o śmierci. Dlaczego ona nastąpiła, skąd ma miejsce? A praktycznie wiemy, że ona po prostu czeka każdego z nas. Czy w tym momencie, czy w innym, jako rolę spełnia, zawsze każdy się z nas zastanawia. Jeżeli ktoś bliski umiera, to jesteśmy pełni żalu, chcielibyśmy, żeby to się nie stało, a to się staje. I to jest taki temat, taka forma naszego bytu, którą dostaliśmy od Pana Boga, które nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, które musimy przyjmować właśnie czymś nieuchronnym, czymś, co się właściwie zawsze nas czeka i ta wizja staje przed oczami. I od wczoraj i ciągle wszyscy mamy przed oczami.
Tu wkraczamy oczywiście na moment eschatologii. On bardzo jest mocno obecny w naszych rozmowach i prywatnych rozmowach i komentarzach telewizyjnych, radiowych. Bardzo często zestawia się śmierć Jana Pawła II z tą tragedią przy lotnisku smoleńskim. Ja myślę, że to są jednak różne sposoby odchodzenia. Kiedy odchodził Jan Paweł II, myśmy jednak byli przygotowani do tego. To był czas, kiedy nasz papież był w szpitalu, kiedy chorował, kiedy było wiadomo, że to zmierza ku końcowi. Myśmy nie wiedzieli, kiedy ten koniec nastąpi. Natomiast tutaj ta śmierć była nagła. Tak mi przychodzi cały czas, gdzieś w głowie kołacze te słowa suplikacji od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. To była nagła śmierć. My możemy sobie po ludzku już tak duszpastersko zupełnie tutaj mówić. Byli Wielkanoc, ci ludzie byli przygotowani, przypuszczać należy, że wielu było w stanie łaski święcającej. To już sprawy duszpasterskie bardzo mocno. Może tutaj nie wchodzimy, żeby za bardzo tego nie zepnąć tą stronę. Natomiast rzeczywiście ten temat wrócił. To, co pan Krzysztof mówi, to jest dobre. Bo my całe życie do tego momentu się przygotowujemy. Młodzi ludzie o tym nie chcą mówić, rozmawiać. To jest śmierć. Próbuje się oszukać przez to, że albo się ją komercjalizuje i prawda, krew się leje strumieniami i śmierć jest zabawą, albo rzeczywiście się od niej ucieka i próbuje się gdzieś tam temat śmierci załatwiać w sterylnych gabinetach lekarskich przez zastrzyk czy środek, który usypia.
Rzeczywiście ci ludzie, którzy to wszystko stanęło się nagle, tutaj tak jak śmierć Jana Pawła II, to rzeczywiście myśmy jako społeczeństwo się i cały naród, całego narodu, całego świata przygotowywały się do tego. To było coś szczególnego. A tutaj było tak nagle. Przecież z tymi ludźmi, posłami, myśmy wszyscy w piątek rozmawialiśmy. Ja ze swego klubu mówiłem cześć Edek, cześć Leszek i tak dalej, bo trzech z klubu PSL posłów zginęło. I tak samo rozmawiałem z klubami innymi, i z lewicy, i z prawicy, rozmawiałem z innymi posłami. I raptem przychodzi taki moment, dosłownie kilka sekund, bo nie minut, i tych ludzi nie ma. Nie ma prezydenta, nie ma innych ludzi. Są tragedie ludzkie, oprócz tego ochrona była prezydencka, oprócz tego były stewardessy, była załoga.
Byli kapłani.
I byli kapłani, wiele duchownych było. To była cała nasza i elita nie tylko polityczna, ale i elita intelektualna. I Polska poniosła bardzo duże straty, oprócz cierpienia tego ludzkiego typowego rodzin. To są straty niepowetowane, czy Polska będzie i inna, trudno powiedzieć. Dobrze by było, żebyśmy z tego wyciągnęli wnioski i tak jak to było w przypadku śmierci Jana Pawła II, kiedy staliśmy się na chwilę lepszymi, bo tak mam wrażenie, że na chwilę dobrze, żeby dzisiaj najdłużej to pozostało, żeby nas to zjednoczyło w jakiś sposób i żebyśmy byli zawsze przygotowani na to, że w każdej chwili może dojść do takiej tragedii i ja gdzieś tam mogę się znaleźć w tym.
Czy mamy szansę, by o tym, o czym mówimy, czyli żeby się stać tymi lepszymi, na dłużej, nie teraz, tylko na tą chwilę, na dzień, dwa, trzy, tydzień.
Znaczy, ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego poprzedniego pytania o to, czym ta tragedia jest i o skutki. Że ogrom tej tragedii jest taki, że oczywiście chcemy bardzo jakiegoś prostego, jasnego uzasadnienia, które będzie miało jakiś, będzie doniosłe, które będzie nam to tłumaczyć tak, żebyśmy mogli się po prostu oswoić. To bardzo ludzkie. Ja oczywiście też mam nadzieję, że ta olbrzymia ofiara tylu osób nie pójdzie na marne. Myślę, że w jakiś sposób już widać, przynajmniej w zakresie tych relacji, tej symboliki drugiego Katynia, tak, który może jednak poprawić relacje, może poprzez to, co ksiądz mówił, pokazanie już tej prawdy do końca, jednocześnie stanowić taką podstawę do jakichś innych relacji już, no, pojednania z Rosjanami. Z całą pewnością też można powiedzieć, że ta tragedia dla chrześcijan, ale myślę dla wszystkich innych, no, mówi nam sporo takich rzeczy elementarnych, które w tej cywilizacji telewizyjnej gdzieś tam zupełnie rzeczywiście uciekają. Problem śmierci, kruchości życia, to co dla chrześcijanina jest taką prawdą wynikającą z nauki Chrystusa. No tu po prostu jakby wszyscy to mogliśmy obserwować, więc tego uzasadnienia myślę wszyscy szukają od wczoraj i mam nadzieję, jak powiedziałem, że będą dobre skutki. Natomiast z punktu widzenia społecznego można powiedzieć i takiego narodowego, bo to co się wydarzyło jest olbrzymią próbą dla narodu polskiego i dla państwa, dla struktur państwa. Myślę, że dzisiaj już można powiedzieć o tym, że nie było powodów do specjalnego narzekania, że to, jeżeli chodzi o postawy Polaków, że te postawy są po prostu budujące. Tu nie trzeba było żadnych nauk. Ludzie sami z siebie pokazali przywiązanie do takich elementarnych zasad solidarności, współczucia, współcierpienia, ale z punktu widzenia państwa również pokazali olbrzymie przywiązanie do państwa polskiego. Że to co się działo w mediach w tym takim zakresie patologicznym, takiego atakowania wszystkiego, tak? Własnego państwa również, organów tego państwa, w momencie takiej jakiejś poważnej próby, bo to jest próba dla narodu polskiego, okazało się, że to odpada jak jakaś taka lekka powłoka, a pod spodem są olbrzymie wartości, o których mówiłem. W tym olbrzymia świadomość tego, kim jesteśmy. Jesteśmy Polakami, to jest nasze państwo, to jest nasza tragedia, to nasz ból. To przeżywamy od wczoraj. Myślę, że nie ma tutaj w Polsce osoby, która by normalnie funkcjonowała. No, kogo się nie spotka, to wszyscy są przygnębieni, doświadczeni i zastanawiają się, jak oswoić ten ból i te informacje.
Ja jeszcze o tym dobru. Co musi się w Polakach zmienić, żeby to dobro, które teraz obserwujemy, no, zachować na dłużej?
No, z pewnością jest bardzo wiele takich momentów, które tutaj... Ja myślę, że my musimy uwierzyć w to, że przeszłość nie jest balastem, że przeszłość nie jest jakimś znakiem zaściankowości, ale też spróbować w historii, w takim spojrzeniu na historię jako nasze wspólne dziedzictwo i dobro, odnaleźć swoją tożsamość. Takie są próby dzisiaj deprecjonowania naszej historii. I to jest tak, że podcięcie korzeni, czy odcięcie od korzeni wielu ludzi powoduje to, że my bardzo często nie potrafimy, nie umiejąc patrzeć w przeszłość, nie potrafimy patrzeć w przyszłość. I to jest kwestia znalezienia podstaw. Ja myślę, że takich podstaw pozaekonomicznych, które rzeczywiście pomogą nam znaleźć pewne momenty, pewne elementy, które które dadzą nam poczucie tej wspólnoty, która jest ojczyzną. My wiemy, jak to się może przykład z zupełnie innej dziedziny, ale jak to wygląda, prawda, kiedy na przykład kibice siatkówki się potrafią pięknie jednoczyć, prawda, kiedy Polacy wyjeżdżają za granicę, kibicują, kiedy się spotykają. No to jest oczywiście tutaj tym momentem są emocje, ta emocja, która mija z chwilą zakończenia meczu i rozjechania się do domu. Więc to jest pytanie, jak znaleźć te wszystkie rzeczy, które dadzą nam silne poczucie wspólnoty, jedności, które będą tak mocne, że mimo tego, i tak jak pisał Norwid, umieć się pięknie różnić, to byłoby jakimś wielkim fałszem i utopią, gdyby powiedzieć, że wszyscy będą myśleć jednakowo. To jest niemożliwe. Umieć się pięknie różnić, ale gdzieś tam w głębi serc być jednością. To jest chyba podstawowa sprawa.
I jeszcze zapytam się, bo wiele osób tak zastanawia się, zadaje sobie pytanie o sens cierpienia, bólu, żałoby. Jak to wszystko sobie to poukładać? Każdy jest z osobna.
Te pytania zawsze się rodzą. Tutaj dotykamy już w ogóle perspektywy, bo chyba nie ma osoby, która nas słucha, która by nie straciła kogoś bliskiego i wie, że kiedy człowiek wchodzi w perspektywę cierpienia, w perspektywę choroby, w perspektywę umierania, to się wszystko przewartościowuje. Na wiele rzeczy, które do tej pory się postrzegało, patrzy się inaczej. To jest zawsze wyzwanie wielkie. I tu niestety nie ma recept gotowych. Nie ma gotowych recept, bo to w każdym z nas to się musi jakoś na nowo przewartościować. Na pewno łatwiej jest patrzeć na to człowiekowi, który wierzy, który poza tą granicą śmierci czy cierpienia nie widzi ciemności, nie widzi ściany, prawda, za którą jest nicość, ale ktoś, jak już tego słowa użyłem dzisiaj, dla którego śmierć jest przezroczysta, dla którego prawda o jego życiu jest przezroczysta i nie widzi za nią nicości, ciemności, ale potrafi to odnaleźć. Ja już wspominałem wiele razy na antenie radia, że pracuję już kilkanaście lat z rodzicami w żałobie i historie, kiedy odchodzi dziecko, to są takie bardzo dramatyczne i trudne. I każdy ma swoją drogę. Są oczywiście pewne fazy, pewne takie momenty, które psychologia, czy jakieś inne dziedziny, czy socjologia, czy pedagogika tutaj wyznacza, pewne fazy dojrzewania, przechodzenia, przeżywania. One generalnie mniej więcej są podobne, natomiast w jaki sposób to się indywidualnie dzieje, to jest rzecz taka poza jakimiś wszelkimi ogólnymi rozwiązaniami. Szukamy ciągle tego.
I jeszcze jedno pytanie, może to nie są właściwe słowa, ale jak najlepiej, najowocniej przeżyć ten czas żałoby, który nas oczekuje, w którym jesteśmy?
Tak, ja myślę, że w ciszy. To jest pierwsza sprawa. Te piękne obrazki, kiedy ludzie przychodzą, klękają, czy stają gdzieś tam w jakichś miejscach, gdzie są zapalone znicze i po prostu są w ciszy. Są takie momenty w życiu, że słowa przeszkadzają. Że kiedy człowiek się wyciszy i popatrzy w głąb, to ta cisza zaczyna mówić. I ja myślę, że ta cisza, którą widać nawet na ulicach naszego miasta dzisiaj, tak, kiedy tu jechaliśmy, że ta cisza mówi więcej niż słowa.
Dziękuję bardzo. Kończymy pierwszą część. Już ja podziękuję ślicznie księdzu Pawłowi Siedlanowskiemu, który ma obowiązki duszpasterskie i po prostu musi udać się do kościoła. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A z pozostałymi gośćmi dalej będziemy rozmawiali w drugiej części audycji. Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Przypomnę, że gośćmi audycji są posłowie pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski, pan Czesław Mroczek i pan Krzysztof Tchórzewski, a opuścił nasz już ksiądz Paweł Siedlanowski, którego wyzwały obowiązki duszpasterskie. Często pojawia się sformułowanie klątwa Katynia. To, co zdarzyło się 70 lat temu z polskimi oficerami i teraz z elitą polskiej władzy. Jak panowie postrzegacie to sformułowanie i to zestawienie? Mówi się, że historia zatoczyła koło.
To jest w ogóle trudne do analizy, dlatego że tak z czysto ludzkiego punktu widzenia rzecz się ma niesamowicie. Jest to 70. rocznica, 20. rocznica właściwie naszej walki o prawdę całego narodu. Tutaj w tej dziedzinie podziałów nie było, o prawdę o Katyniu. I w tym wszystkim dochodzi do tragedii, w której poza tym, że giną nasi przedstawiciele władz prezydentem, to ginie jeszcze około 20 osób z rodzin katyńskich. Dzieci, wnuków, bardzo bliskich osób, tych, którzy 70 lat temu zginęli. Tak jakby dalszy ciąg tej ofiary katyńskiej. No, tam był mord na naszych obywatelach. Tutaj następuje taka forma ofiary krwi. No, to po prostu ofiary krwi. Może ku przypomnieniu, może ku właśnie temu, że może zbyt jako naród się konsumpcyjni staliśmy, może ta ojczyzna dla nas stała się zbyt odległa. Pamięć o tym, że trzeba pamiętać o tym, że kiedyś nasi rodacy tyle poświęcali dla kraju, wszystko właściwie oddawali z miłości do ojczyzny. Dzisiaj to gdzieś tam odchodzi, bo powstaje takie pseudowrażenie, że nigdy nic nam już nie będzie zagrażało. Historia świata jest tak skonstruowana, że wiemy, że jeżeli racjonalnie na to spojrzymy, to jest niemożliwe. Po prostu jest niemożliwe. Człowiek od czasu grzechu pierworodnego taki właśnie jest, że przychodzi taki moment, że nagle staje się to możliwe. Tak jak z drobnej sprawy w Sarajewie rozpoczęła się pierwsza wojna światowa i gdzieś tam te ogniska są, a tymczasem świat produkuje olbrzymie ilości broni. Świat jest straszliwie uzbrojony. I to jest jak
można by magazyn, zapytać, dla kogo to wszystko, prawda? No,
to jest jak magazyn prochu, gdzie jakaś mała iskierka może powodować potężny wybuch. I tutaj
no tak, no, ale ta tragedia nie
ale jako
nie
Polacy
się.
Nie jesteśmy, widać wyraźnie, teraz ja już takie głosy słyszałem i w mediach, że nie jesteśmy do niczego przygotowani. Polska jest rozbrojona, Polska jest praktycznie, opodatkujemy się 1,9% budżetu na obronność. To jest po prostu, wydaje się, że pewne rzeczy przed oczami stają w tej chwili jako karygodne, bo my mówimy, że nam na konsumpcję brakuje, nam na to brakuje, nam na tamto brakuje, ale na obronność nam...
Ale trudno wiązać tą tragedię.
To jest przypomnienie, to jest przypomnienie, że musimy inaczej zacząć na to myśleć, że musimy widzieć w tym wszystkim nie tylko nasz byt, ale także i cały naród, jego przyszłość, jego bezpieczeństwo. Nie ma tego. Myśmy w ogóle, ile my tam rozmawiamy? My rozmawiamy raczej w kontekście takim praktycznie, czy jakieś zakupy są robione, czy nie są zarobione, ale o poziomie ogólnej obronności, na co nas stać, dlaczego nas tylko na tyle stać, kiedy nasze PKB to już jest w tej chwili tylko, rosyjskie PKB w stosunku do polskiego to jest 2,7. A więc my staliśmy krajem się bardzo zamożnym, jeżeli taki potężny kraj jak Rosja ma niecałe 3 razy większe PKB od Polski. Staliśmy krajem bardzo zamożnym. A my nie chcemy łożyć na obronność. My po prostu mówimy, wpoiliśmy w głowę wszystkim młodym ludziom, że precz z wojskiem, nie idźmy do wojska, wojsko
Panie
to B, no i tak dalej, i tak dalej.
Już
nie
pan
ma
zasygnalizował
tego.
To, ale ponieważ pracuję w Sejmowej Komisji Obrony, to większość z tego, co pan mówi, w zasadzie jest do podważenia. Ale wracając do pytań, dlatego, że mamy jeden z najlepszych wskaźników nakładów na siły zbrojne i na wydatki obronne i jesteśmy jednym z nielicznych krajów natowskich, szczególnie tych nowych, które zapisało sobie sztywny poziom wydatków, stały poziom wydatków na obronność. Ale wracając do pytania pana redaktora o tą klątwę Katynia, trzeba sobie zdać sprawę rzeczywiście z tego, że ten Katyń już w tej chwili będzie miał podwójne znaczenie. To wszyscy sobie zdajemy. Znaczy ta skala tej tragedii, która dokonała się wczoraj, jest tak olbrzymia, że już na trwałe będzie zapisana na kartach polskiej historii. W jakiejś mierze oczywiście w zupełnie innych warunkach, nie wojennych, nie konfliktu, dokonała się tam tragedia. No, ktoś powiedział, że teraz zginęło więcej generałów, bo tak chyba w istocie jest, nie sprawdzałem tego dokładnie, niż w 40 roku. I to pokazuje ogrom tej tragedii. Z punktu widzenia pana pytania, no tak, no jest w tym coś, co można nazwać klątwą z punktu widzenia losu narodu polskiego w tym samym miejscu. W odległości na przestrzeni tych 70 lat dwie straszliwe tragedie.
Ja myślę, że przez dziesiątki lat Polacy, wielu Polaków walczyło o tą prawdę Katynia, żeby wszyscy się dowiedzieli o tym. Wczoraj był film Katyń pokazywany, dzisiaj w rosyjskiej telewizji będzie on prezentowany. Widzieliśmy, co było w tym bardzo ujmujące i przedziwne, szczególnie dla młodych ludzi, że wielu oficerów poległo w Katyniu, walczyło najpierw o Polskę, potem zostało bestialsko zamordowanych, bo oni nie polegli w Katyniu. Potem, kiedy ich rodziny, te, które przeżyły, wydawało im się, że mają wolność, od nie mieli wolności, tylko przyszła władza totalitarna, która ich ścigała, musieli emigrować za granicę, albo wiele z nich trafiło albo do sowieckich łagrów, bo też tak bywało, albo było więzione w Polsce, były procesy niejasne. I wschód, i zachód, ten świat, który był podzielony, nie chciał słyszeć o historii Polski, o tej prawdziwej historii, tą historię tuszował. Przecież były w Jałcie traktaty zawarte, w różnych innych miejscach. I zachód też oddał w ręce, Polskę oddał w ręce wschodu, tutaj Sowietów. I dzisiaj, jak gdyby poprzez tą tragedię, cały świat dowiedział się o prawdziwej historii Polski, dowiedział się o Katyniu, dowiedział się, że tam zginęło tyle polskich synów, tylu oficerów. I dzisiaj też ta historia Polski stała się wszystkim na całym świecie o wiele bliższa. I niewątpliwie jest to klątwa rzeczywiście Katynia, bo właśnie w tym miejscu znów zginęło tylu oficerów, zginęła para prezydencka, zginęło tylu parlamentarzystów, zginęła cała elita polityczna, intelektualna i wielu, wielu zacnych Polaków. I niewątpliwie tutaj też to wszystko pokazuje, że cały świat zwrócił uwagę, jest wiele przesyłanych kondolencji. Wszyscy, praktycznie we wszystkich religiach, każdy, gdzie kto wierzy, to modli się, oddaje tutaj się żałobie. I w Rosji została ogłoszona żałoba narodowa, i u nas już wiele sąsiadów i tak dalej.
To Gruzja, Gruzja, Litwa, Brazylia nawet. Cała Unia Europejska w poniedziałek też.
Egzotyczne wyspy nawet ogłosiły żałoby narodowe. To świadczy o tym, że się solidaryzują z nami. I być może ta historia ta rzeczywiście do wszystkich dociera, ale to świadczy też o tym, że Polacy też, którzy musieli wyjechać z tego kraju. Dzisiaj nie oni, ale ich dzieci dowiedzieli się i o Katyniu, i być może też rzeczywiście, że ich ojcowie czy dziadowie gdzieś tam, gdzie leżą w ziemi katyńskiej, mają uszanowanie odpowiednie.
Czy panowie byliście osobiście w Katyniu?
Ja nie byłem.
Tak.
Jak to miejsce oddziałuje bezpośrednio na tą osobę, która tam jest? Czy to da się jakoś tak odczuć? Czy to miejsce przemawia w taki jakiś szczególny sposób?
No to jest takie miejsce, można powiedzieć, takiej pewnej samotności. To jest las katyński. Praktycznie poza Krzyżem Katyńskim i tymi miejscami pamięci tych zabitych. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że w tym otoczeniu także są pokazane te miejsca, gdzie zostali zabici. Także inne grupy ludzi, także tej grupy mieszkańców Rosji radzieckiej, Rosji bolszewickiej, które tam w danym momencie sprzeciwiały się tej zmianie ustroju, także jest to potężne pole krwi. No, natomiast dla nas jest to miejsce, no, takie, tak jak tutaj pan poseł mówił, Borkowski, że to jest miejsce kazi naszej elity, no bo tam właściwie praktycznie te 20 tysięcy osób, które zginęło, to najniższy stopień to był chorąży. A więc tutaj trzeba powiedzieć tak, że to jest praktycznie całe kierownictwo od średniego szczebla, nawet niskiego szczebla w górę zostało polskiej armii wybite. To, że w jakiś sposób się odbudowujemy po takich klęskach, to jest wskazanie potężnej żywotności jednak narodu polskiego i że po tym wszystkim jednak w jakiś sposób stajemy na nogi, no bo patrząc na te takie sytuacje, to mnie się wydaje, że dobrze, że one nasz naród mobilizują jednak, bo to, ja to tak to odbieram, to nie tylko to sytuację dzisiejszą jako głos żalu i solidaryzowania się z rodzinami, jako głos takiej solidarności Polaków, no bo najwyższy urzędnik, głowa państwa zginął, to też jest też taka solidarność narodowa. Fakt, że ta katastrofa no jest z punktu widzenia właśnie tego, ile osób zginęło i o jakim znaczeniu dla państwa, to rzeczywiście chyba jedyna w swoim rodzaju na świecie w ostatniej historii. A więc to wszystko powoduje, że no ja patrzę na to, no zaczynam patrzeć na to w takiej formule, że możliwe, jest nadzieja, że może to nie tylko być elementem jakiegoś takiego wyciszenia w Polsce, ale może być to jest także elementem mobilizacji narodu właśnie, żebyśmy w tej dziedzinie jednak no, bardziej potrafili o te nasze sprawy narodowe, polskie widzieć, żebyśmy jako Polacy jednak nie wstydzili się swoich korzeni, swojej państwowości w Europie, żebyśmy jako Polacy jednak tej etykietki gdzieś tam nie ukrywali, jak to się trafia jednak, że niektórzy nasi obywatele gdzieś tam
wstydzą się, że są Polakami.
Koniecznie są tego dumni, tak.
Ja przy tej okazji, przy okazji te pana pytanie o sam Katyń, ten symboliczny jako miejsce pamięci. Chciałbym wspomnieć, myślę, że trzeba to bardzo zrobić, ministra przewoźnika, który zginął teraz w tym wypadku, a który przez ostatnie kilkanaście lat...
Urzędnik państwowy ponadkadencyjny w Polsce.
Tak, jego staraniem i wysiłkiem, jakimś...
Determinacją.
Ale i talentem, jakby był posłany w ogóle do tej pracy. Było to, że jednak w trudnych bardzo warunkach, czasami z Rosjanami, z Ukraińcami, czy nawet z Litwinami, udało mu się te miejsca pamięci dla Polaków szczególne zbudować, odrestaurować, bo przecież to nie tylko Katyń, ale i cmentarz na Rosie, cmentarz Łyczakowski. Zasługi tego człowieka, który zginął również wczoraj, z punktu widzenia pamięci o naszej historii, o naszych przodkach, którzy polegli za ojczyznę, są nie do opisania. To człowiek niezwykłych wartości.
Bardzo oddany swojej pracy, to prawda. Tutaj
myślę, że rzeczywiście. Że tutaj chyba dzisiaj, co jest ważne, to nikt nie może powiedzieć, nikt tak nie mówi w naszym kraju, że to mnie nie dotyczy, zarówno Katyń, jak i ta tragedia, każdego dotyczy Polaka. Czy ma kilka lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy jest tu schyłku już życia, to każdego to dotyczy i ta tragedia, i zarówno i sprawy Katynia. Także tak można powiedzieć, że ta klątwa Katynia z jednej strony jest tragedią dla nas, ale z drugiej strony przypomnieniem, nawet popatrzmy. Jeżeli mówimy o Katyniu, tak niedawno, bo w tym tygodniu minionym Sejm ponad podziałami bez praktycznie tak? przez aklamację przyjął rezolucję i to jest niewątpliwie ważny element, że my jako Polacy dajemy tutaj jednoznaczne świadectwo.
No nie, no w tym momencie też trzeba by było też przypomnieć, bo my też jesteśmy gdzieś tam w pewnym momencie straszliwie samokrytyczni, ale no ostatnie nasze statystyki wskazują na to, że Sejm jednolicie głosował nad 85% ustaw przyjętych w Sejmie w ubiegłym roku. Tylko 15% ustaw było polem naszego konfliktu.
I to nie było dostrzegane.
Że pewne rozwiązania gospodarcze,
tego nie pokazuje.
No właśnie,
gospodarcze rozwiązania różnego typu, społeczne czy inne, gdzie w trakcie prac komisji gdzieś tam się sprzeczamy, ale chodzi o rację, chodzi o tematykę i potem przychodzi do głosowania i sporadyczne są głosy tych, co się pomylili.
Natomiast w piątek ja jadąc Sejmu słyszałem, jak krytycznie media wyrażały się, że na sali było tak mało posłów, ale zapomniały media, że z czwartku na piątek Sejm obradował do pierwszej w nocy też. Komisje się odbywają i tak dalej. Mało tej takiej rzetelnej informacji.
Nie, ale w piątek przecież na głosowaniach tej 60 posłów nie było, która wyjechała pociągiem.
Oczywiście.
Ale była frekwencja ponad 390.
Też te krytyki, które się pojawiają, że na sali obrad jest mała grupa posłów, kiedy dany temat jest dyskutowany. Dzisiaj, kiedy jednak przebiurokratyzowane prawo unijne wdrażamy, jest niemożliwością, żeby posłowie byli uniwersalni. Oni muszą być tematycznie specjalistami w danych dziedzinach i kiedy ich dziedzina wchodzi na obrady, no to oni na swoją ustawę idą. Ta, która dotyczy ich komisji i tak dalej. Jest niemożliwe, żeby poseł był uniwersalny. A to jeszcze przemawia czasami tradycja tego kiedyśiego Sejmu, kiedy się posłowie zebrali raz na kwartał i coś tam wspólnie uchwalili. Tego nie ma teraz. To jest inaczej.
Panie pośle,
inna tradycja.
Stwierdził pan i to jest faktem, że media zaczęły patrzeć inaczej tutaj głównie na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. Pokazywać go, tą parę, w całkiem innym świetle, ale także i na polityków. No, może coś się jednak tutaj zmienia. Pokazują media, że politycy, panowie, jesteście też ludźmi. Pokazują właśnie, ten wymiar ludzki.
No tak, jako ci działacze publiczni jesteśmy ludźmi. I z drugiej strony, kiedy się pokazuje i jakby przemawia się, taki obraz się pojawia, że działalność publiczna to jest brudna robota. W pewnym sensie w podtekście poprzez media od lat przewijała się taka formuła, że tak naprawdę to polityka, to osoby, które się działają, a to jest służba publiczna, to jest działalność publiczna. I zaczęto troszeczkę w podtekście porównywać tego działacza publicznego, trochę tak jakby do jakiegoś gangstera, czy kogoś tam, no brudna robota. No, każdemu się z czymś ta brudna robota kojarzy. A to przecież nie jest tak. To są normalni ludzie, wybrani na kadencję, na daną kadencję poprzez społeczeństwo, gdzie bardzo wielu ludzi ich zna, gdzie jeżeli się głosuje na niego i go wybiera, to już w trakcie kampanii i najczęściej to są ludzie, którzy przeszli różnego typu szczeble działalności publicznej, lokalnej. Nie jest to do ostatniego parlamentu 160 prawie posłów, to jest wcześniej radni, samorządowcy, starostowie, wójtowie, prezydenci i tak dalej. Czyli przeszli olbrzymi lokalny filtr społeczny. I jakby wrzucanie im tego w tej chwili, mówią tak, politycy chcą uciekać do samorządu. No oni nagle się zderzyli z tym, że tylu ludzi w Polsce, tych w parlamencie zderzyło się z tym, że są porządnymi ludźmi, pracowali jako wójtowie, burmistrzowie, radni i inni dla społeczności lokalnej.
Szanowani
we własnych środowiskach, byli ludźmi w porządku i cieszyli się dużym autorytetem, zostali nagle posłami, gdzieś tam komuś się trafiło, że został wiceministrem i nagle się robi z niego pewien gnój.
To nie znaczy, że nie należy też oceniać polityków krytycznie.
Oczywiście,
tylko
to nie.
Tutaj zawsze musi
są
być
to ludzie.
Ale nie można powiedzieć, nie można mówić o wszystkich, bo to jest przedstawicielstwo społeczne i trafią się i tacy i źli. To nie jest tak, że my mówimy, że nie. Tylko, że nie jest to większość, jak patrzymy na parlament. Nie jest to większość.
Tak naprawdę to trzeba trochę inaczej powiedzieć. To znaczy, gdyby w wyniku tego, o co pan co chwilę w zasadzie pyta, czy coś się w Polsce zmieni po tym, tak? Po tej straszliwej tragedii, to trzeba powiedzieć tak, gdyby udało się, żeby w tym przekazie publicznym, ale również dziennikarskim, pilnować prawdę, i mieć dobre intencje, tak?
Mieć szacunek.
Tak, szacunek, ale i dobre intencje. To nic więcej nie trzeba. Budowano przecież specjalnie taki wizerunek polityka jako kogoś, kto ma złe intencje, tak? Z założenia. czy w ogóle nie znając człowieka, który jeszcze zanim został tym politykiem, był politykiem średniego, to znaczy w samorządzie lokalnym i był człowiekiem uczciwym, tak? W momencie tylko, kiedy zostawał posłem, już z założenia miał złe intencje. Czyli tu było takie założenie, prawda, że budujemy obraz taki negatywny, ale niestety trzeba powiedzieć, że ten negatywny obraz się nieźle sprzedawał w tych gazetach. I teraz już kończę. Myśmy w Polsce w zakresie takiej nieuczciwości pewnej w przekazie publicznym poszli, czyli tabloidyzacji mediów w Polsce, poszliśmy dalej niż kraje Europy Zachodniej. Oni tak daleko w tym atakowaniu siebie nawzajem w mediach nie poszli. I myślę, że to, o czym mówił pan Krzysztof Tchórzewski, ja się w pełni z tym zgadzam, że to jest jakaś szansa na otrząśnięcie się z tego. Ja mówię, to nie chodzi o deklarację, tylko o taką prostą, życiową zasadę. Nie przypisuj złych intencji człowiekowi, bo z jego czynów się pokaże, czy on ma złe intencje, tak? Czyli trochę więcej uczciwości, trochę więcej prawdy i będzie okej. Okay.
Dużo mówi się też, że zmieni się język polityków, język wzajemnych relacji.
Może język...
Czy panowie widzicie tutaj, że ta tragedia uświadomi wszystkim, że należy inaczej w stosunku do siebie się zachowywać, postępować, szanować, mając odmienne zdanie, bo to jest przecież też jaki czynnik demokracji, prawda?
Myślę, że wracając i do tego, co poprzednicy tutaj posłowie, panowie powiedzieli i teraz do tego pytania, które pan zadał, czy zmieni się język polityków. Ten język polityków w niektórych sprawach może jest wyostrzony i rzeczywiście różnimy się znacznie, ale tak jak powiedział pan poseł Tchórzewski, aż 85% ustaw różnych i głosowań to było ponad podziałami i o tym media nie do końca informowały. My byśmy chcieli też, żeby był ten obraz prawdziwy, prawdziwy przekaz, taki jak on jest. Jeżeli politycy używają złego języka, czy źle się odnoszą, to taki przekaz trzeba dać i trzeba to zdecydowanie negować. To jest nie do przyjęcia i mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast jeżeli politycy, samorządowcy wykonują coś dobrego dla społeczeństwa, to też trzeba pokazywać. Tak niewiele widać tych samorządowców, którzy zrobią coś dobrego, zrobią jakieś dobre inwestycje, zrobią przedsięwzięcia, czy też politycy to, co wykonają dla społeczeństwa, to gdzieś tam jest przemilczane i po cichu. Tak niewiele wzorców też się podaje prostych, zwykłych obywateli, czy też obywateli niekoniecznie zwykłych, ale tych, którzy dobrze robią. Dobrze czynią, są normalnymi ludźmi, normalną rodziną. Tego niewiele się pokazuje. My gonimy za sensacją. Trzeba gdzieś tą sensację na bok trochę zepchnąć i pokazać ten prawdziwy obraz. Bo tak naprawdę politycy są to osoby, które oddają się, czy dają się ocenie publicznej i nie tylko te osoby, ale ich również rodziny. To też kosztuje. I w związku z tym, my chcielibyśmy, żeby ten obraz był właściwy. Jeżeli chodzi o polityków z tej lekcji, bo to jest niewątpliwie lekcja, ta tragedia, przy okazji tej 70. rocznicy, czy związane z 70. rocznicą kaźni katyńskiej, to na pewno politycy wyciągną wnioski i na pewno ten język, jeszcze raz podkreślam, się zmieni, ale media też muszą mieć inne troszeczkę podejście. Ja nie mówię oczywiście o naszym katolickim radiu, bo to jest całkowicie inne radio, ale są takie media rzeczywiście mocno napastliwe i nawet i prezydenta, tak jak pan poseł Tchórzewski mówił, pokazywali gdzieś tam niekoniecznie w takim świetle, jakim on jest, bo nawet dzisiaj moja rodzina, oglądając to, nigdy nie widziała prezydenta tak naprawdę w takim wydaniu, jak dzisiaj pokazano. Dlaczego tego nie pokazywano? Ja sam w wielu wypadkach pokazuję. Miałem styczność, kiedy i politycy z mojego ugrupowania, czy też z innego ugrupowania też, próbowali coś dobrego zrobić i często gdzieś jakaś zasłona raptem się robiła. Nie pozwolono przebić się danym racjom ważnym dla państwa, tylko jakieś interesy, interesiki, gry jakieś tam inne zagościły, ale też media w wielu wypadkach tutaj kreowały i puszczały tylko to, co dozowały, to co tylko niekoniecznie było dobre dla Polski, czy dla społeczeństwa.
Ale jeżeli chodzi o polityków, jeżeli można dwa zdania, to oczywiście do nich stosuje się to samo, co wcześniej mówiłem, czyli szacunek dla konkurenta, adwersarza, uczciwość i tak dalej. Natomiast ja powiem tak, że niestety rynek mediów jest taki, że po części mówił o tym przed chwilą poseł Borkowski, znaczy Akurat najwięcej zaproszeń mieli ci politycy, którzy mieli ten język, z którym byśmy się nie zgadzali. Czyli polityk ostry, nie przebierający w środkach, trochę może skandalista czasami, miał najwięcej zaproszeń i najchętniej był widziany w mediach.
Niekoniecznie aktywny parlamentarzysta i twórca.
Z tą pewnością. No, wtedy nie miał czasu. Nie miał czasu było, na to, tak. Ale wracając do myśli zasadniczej. W tym samolocie, jak powiedzieliśmy, byli posłowie z każdego klubu parlamentarnego. Ja z wieloma posłami, powiedzmy, opozycji się wielokrotnie nie zgadzam, jak już jestem te 5 lat w Sejmie, tak? Ale ten przekaz, który od wczoraj jest, że wszyscy ci ludzie byli w służbie ojczyzny, jest prawdziwy. Tak po prostu było. Dlatego, że generalnie, jak obserwuję polski Sejm, czy w ogóle polską politykę, ludzie autentycznie mają przekonanie o tym, znaczy ich celem jest dobra naszego kraju. To, że czasami, znaczy to, że się różnimy w poglądach, jak do tego celu dojść, to jest normalna rzecz. To różnienie się, czy ta dyskusja pozwala wypracować najlepszy model. Demokracja jest naprawdę ustrojem dobrym z punktu widzenia realizacji celów. I tu się nie ma nad czym zastanawiać. No po prostu czasami rzeczywiście poprzez takie rzeczy, mam nadzieję, jak to, co wydarzyło się wczoraj, my też musimy popatrzeć na te negatywne rzeczy, które gdzieś tam są. To nie jest tak, że ich nie ma. Są. Wyciągnąć wnioski i oby ta debata publiczna była lepsza. Ale ja bym za specjalnie na tą polską debatę nie narzekał.
Panie redaktorze, no jakby ciągnąc ten wątek, teraz słuchając, jak uczestnicząc, milcząco w naszej rozmowie, starałem się policzyć. Jest też 460 posłów i ja w myślach nie doliczyłem się 10 tych, którzy wulgaryzują w swoich wypowiedziach, którzy są, bo czasami naturą człowieka jest to, że człowiek się podnieci, ostrzejsza wymiana zdań i tak dalej. Ale to jest kwestia taka, że posłowie znają się z różnych klubów, mówią sobie dzień dobry, po prostu wymieniają poglądy na korytarzu.
Relacje koleżeńskie.
Z tego tytułu, że ja z panem posłem Czesławem czy z panem posłem Krzysztofem wymienię kilka słów, to ani do mnie w moim klubie nikt nie ma pretensji, ani przypuszczam i do nich. No, to jest oczywiście taka naturalna wymiana. Jesteśmy z jednego okręgu, rozmawiamy o różnych sprawach i
czasami różne rzeczy robimy razem.
Wspólnie, nawet inicjatywy wspólnie podpisujemy różnego typu. Ale z takiego punktu widzenia patrząc, więc to jest i z drugiej strony ja i wczoraj w Warszawie i dzisiaj tutaj spotykamy się z takimi jakby stwierdzeniami. No może to spowoduje, że politycy będą mniej tacy wulgarni, mniej tacy ostrzy. No to, co tutaj w tej chwili w tych dwóch wypowiedziach moich kolegów padło, że to nie my decydujemy o tym, kto przemawia w mediach. To media zapraszają poszczególne osoby. I teraz jeżeli jak raz tak się składa, że tutaj jako siedleccy przedstawiciele parlamentu mamy mniejszą siłę przebicia w mediach, to na takiej zasadzie, że ciężko merytorycznie w swoich komisjach, w swoich problematykach pracujemy i w tej dziedzinie się wykazujemy, ale o tym, żeby nawet jeżeli będziemy się sprzeczać na temat na przykład kolejnictwa, drogownictwa, rolnictwa czy innych rzeczy, w sposób naturalny, wymieniając poglądy i argumenty, to jest na razie dla dziennikarzy nieciekawe. Robimy i robię, wszystkie kluby robią konferencje prasowe na tematy merytoryczne i my też robimy.
To zainteresowanie tylko potem, bardzo małe.
Tylko potem, jeżeli zapytamy swoich domowników, czy cośkolwiek w mediach słyszeli o naszych wypowiedziach na konferencjach prasowych, tych, które się odbywały w Sejmie merytorycznych, nic. Ale jeżeli ktoś powie coś ostrego, super ostrego, czyli już wulgarnego na drugiego, jeżeli się ostrzej wypowie, jeżeli to raz
to już wszyscy wiedzą.
No są takie osoby we wszystkich klubach, które potrafią w ten sposób na siłę dążyć do popularności. Mamy wszyscy. To nie jest tak, że to jest domena jednej. Ale mówię, to jest 5%, 2% całej naszej sceny politycznej. Ale prawda jest taka, że to nie my ich kreujemy.
Dominują w przekazie.
Dominują w przekazie. Wydaje się tak, jakbyśmy wszyscy tacy byli.
Mówimy o tym wszystkim, co ta tragedia dobrego może przynieść. W swojej całej tragiczności, dramatyczności.
Więc nie tylko poprawę w gronie polityków, ale także i w gronie dziennikarzy.
Oczywiście.
Mam nadzieję.
I myślę, że też spojrzenia społeczeństwa na pewne sprawy, na pewne relacje. Bo społeczeństwo też może się czegoś tutaj nauczyć i zobaczyć troszeczkę w innym zwierciadle. Wspomnieliśmy już o tym, że nasze wzajemne relacje z Rosją na kanwie tego wszystkiego tragicznego, co się wydarzyło wczoraj, mogą ulec poprawie. Panowie też jesteście o tym przekonani?
To mówił o tym pan poseł Borkowski, co się wydarzyło z filmem Katyń, tak? Była projekcja wcześniej, dzisiaj w najlepszym czasie oglądalności to idzie. To wielka rzecz, myślę się, dokonuje na naszych oczach, dlatego że w tym, w świadomości narodu, społeczeństwa, emocje są takim najlepszym nośnikiem. I to zachowanie i prezydenta Rosji, i Miedwiediewa, i premiera Putina takie właśnie emocjonalne, takie autentycznie współczujące. Zrobi więcej niż ileś tam takich urzędowych oświadczeń, prawda? Oczywiście jest problem, który mamy po tamtym tygodniu, po spotkaniu przecież historycznym, przełomowym premiera Donalda Tuska i Władimira Putina. Problem polegający jeszcze na pewnych niewyjaśnionych ciągle sprawach z Katyniem, ale wydaje się, że to, co wcześniej ksiądz mówił w naszej dyskusji, panowie tu też podkreślaliście, że ta ofiara wczorajszej tragedii nie pójdzie w tym wymiarze na marne, bo wydaje się, że no, nigdy nie było tak dobrego klimatu w tych relacjach między i władzami i obu narodami. Mam nadzieję, że w ogóle że taki obraz będziemy mieli do końca, że te działania służb rosyjskich od samego momentu tej katastrofy będą przez fachowców wysoko ocenione, bo póki co taki przekaz jest. Na to trzeba poczekać, więc no w ogóle trzeba by było bardzo wysoko ocenić Rosjan za to, jak się zachowywali, jak pomagali. No i to, co mówię w tej warstwie emocjonalnej, jak po prostu w jakiejś mierze no, współcierpieli z nami.
Pan poseł Tchórzewski?
No to jest trudne do jednoznacznej oceny. Według mnie tutaj jest kwestia taka, że są pewne gesty związane z sytuacją tragiczną, ze śmiercią, z wypadkiem. I gesty solidarności no, z punktu widzenia czysto i ludzkiego, i politycznego, i tego, co się na świecie dzieje, jeżeli by ich nie było, byłyby trudne do zaakceptowania. Jeżeli w najbliższym czasie byśmy zauważyli jakiekolwiek zmiany w strategii politycznej Rosji, to rozumiem. Ale ja nie przewiduję, że strategia polityczna Rosji w kierunku odbudowy swojego imperium zmieni się. Potężne nakłady, które z 10 lat dobrego utargu z ropy naftowej poszły podstawowo na
uzbrojenie.
Uzyskanie nowoczesnych technologii w uzbrojeniu. I Rosja w tej chwili nawet specjaliści zachodni twierdzą, że zaczyna dorównywać w technologiach zbrojeniowych z powrotem Zachodowi, więc no, takich rzeczy i tak potężnych wydatków kosztem własnego narodu, który żyje w biedzie, nie robi się po to, żeby po prostu z tego nie użyć. Te rzeczy, które się działy z Gruzją, te rzeczy, które mają miejsce w stosunku do praktycznie rzecz biorąc wszystkich dawnych państw satelickich, wcale nie przemawiają za tym, że Rosja zechce zostać w takiej formule, w jakiej jest. Brak demokratyzacji. Nadal to wszystko, co się działo i na styku Szczeczenia. Ja nie widzę żadnych gestów zmiany polityki Rosji w tej dziedzinie. I każdy kierunek na umocnienie. Dzisiaj Rosja jeszcze jest jedna rzecz bardzo istotna.
Ale
musimy wiedzieć,
że są.
Nie, no relacje są. Przecież nie jesteśmy w stanie wojny, panie pośle. My jesteśmy w stanie pokoju między poszczególnymi państwami, więc trudno powiedzieć, żeby żadnych relacji nie było, jest wymiana gospodarcza
nie
i tak
mówię,
dalej.
Nie mówię, że te gesty w stosunku do nas są.
No, i, no są te gesty. Ja sobie zdaję sprawę, że oni w tej chwili, patrząc na postęp i szybkość wzrostu potencjału militarnego Chin, muszą patrzeć, w jaki sposób z tej strony się zabezpieczyć, ale No, ja tutaj jestem bardzo nieufny i uważam, że my powinniśmy o siebie bardziej dbać niż dbamy w tej chwili. Daj Boże, żeby się tak stało. Daj Boże, żeby ten pokój był najdłuższy. Daj Boże, żeby zanim się coś na świecie stanie, a kiedyś się stać musi, bo taka jest prawidłowość historii, żebyśmy byli do tego przygotowani.
Znaczy niewątpliwie
Rosja... Na sojuszników za często liczyliśmy na sojuszników w naszej historii. I praktycznie poza wyjątkowymi, jak tutaj specjaliści od historii robili przegląd, to tylko raz stwierdzili, że sojusznicy naprawdę zdali egzamin, to wtedy, kiedy Węgrzy Łokietkowi pomogli.
Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, niewątpliwie czuje się Rosja potęgą militarną i państwem imperialistycznym i to, co mówił poseł Tchórzewski, w części jest to jak gdyby prawda, ale niewątpliwie też parę takich sygnałów, myślę, że nie sygnałów, ale parę rzeczy się zdarzyło i dużo zmieniło się w tej polityce.
I może to dam nam więcej czasu.
I myślę, że nie tylko poprzez tą tragedię, ale tej trochę odwilży było już wcześniej, bo kilka wizyta wcześniejsza premiera naszego rządu Tuska i innych członków rządu też dała, że trochę ta gospodarka polska zaczęła współpracować z gospodarką rosyjską. Dzisiaj nie jest to temat na dywagację, ale to jest niewątpliwie prawda, bo i w branży i rolno-spożywczej, w wymianie, gdyby może te stosunki były inne, to i ten gazociąg północny nie byłby może budowany, tylko by to szło więcej i bardziej przez Polskę. To jest jedno. Drugie, ta tragedia pokazała, że można to patrzeć w wymiarze gestów, że to są jakieś gesty i prezydenta Miedwiediewa i premiera Putina, ale ja myślę, że nie są to tylko gesty, tylko te emocje i nie jest to tylko współczucie, ale myślę, że te emocje tutaj pokazują, że być może zmieni się to na długo i oby tak się stało, że nie będzie to może przyjaźń, ale będą to dobre, poprawne stosunki pomiędzy Słowianami, sąsiadami, bo też tak praktycznie kaliningradzki obwód sąsiadujemy, poprzez Białoruś też nie jest daleko i sąsiadujemy. Możemy relacje gospodarcze pozytywnie dobudować. Jeżeli chodzi o to, co się wszystko stało, czy z Gruzją, czy z innymi państwami, niewątpliwie Rosja chce mieć swoich jak gdyby
swoje strefy wpływów
i tu się nie ma co dziwić. Utraciła je tutaj.
To musi mieć świadomość.
Mają Amerykanie swoje strefy wpływów, Rosja też chce mieć.
Jedno nie wyklucza drugiego.
I jedno drugiego nie wyklucza. I myślę, że my też poprzez taką walkę z Rosjanami i budowanie złych relacji nic nie zyskamy. Zyskamy poprzez taką pozytywną współpracę.
Ja nie jestem przeciwnikiem dobrej woli w tym wszystkim.
I oby tak się stało, że to będzie dla dobra dla naszych
narodów. Myśmy tylko na to nie liczyli.
Że Katyn się wyjaśni do końca.
Nie wolno być naiwnym. Właśnie to, co pan poseł powiedział. Nie wolno być naiwnym.
Nie, my nie jesteśmy naiwni. Ja mam to na myśli, że
współpracujmy, kiedy się da dobrze, ale...
To panowie byśmy spętowali. Nie można być naiwnym i trzeba robić wszystko, by mieć dobre sąsiedzkie stosunki. Nie ma lepszych nakładów na własne bezpieczeństwo niż wydatki na to, żeby dobrze żyć z sąsiadami.
Panie pośle, mówię tutaj, zwracam się do pana posła Czesława Mroczka. Pan powiedział, że emocje teraz sprzyjają temu, by te gesty, te różne zachowania tu w stosunkach polsko-rosyjskich jakoś, powiedzmy, pozytywnie się układały. Ale emocje mają to do tego, że kiedyś opadają. Czy nie obawiacie się panowie, że teraz, kiedy widzimy tyle pozytywnych zachowań w naszym społeczeństwie i tych właśnie relacjach polsko-rosyjskich, kiedy te emocje opadną, kiedyś opadną, prawda? Czy to nie wróci?
Panie rektorze, ja byłem rok temu
w ambasadzie polskiej, właśnie też tutaj w naszych wewnętrznych.
I przez dwa czy trzy lata w ogóle nie było żadnych stosunków między Rosją a Polską w ambasadzie polskiej właśnie w Rosji. Dzisiaj Rosjanie przychodzą, składają kwiaty pod ambasadą, palą znicze. To zabrakło biało-czerwonych kwiatów nawet. To świadczy o tym, że to być może, że jest daleko. Nie tylko takie płytkie, że chwilowe emocje. U Rosjan też się coś zmieniło. Tak naprawdę Rosjanie dowiadują się, wielu Rosjan dowiaduje się o Katyniu, dowiaduje się o Polakach, dowiaduje się o tym, że my jesteśmy Słowianami i kiedyś łączyły nas różne sytuacje, gdzie może byliśmy i przyjaciółmi, ale w wielu wypadkach byliśmy wrogami. Różnie to było. I sami Rosjanie, to może, czy jeszcze Sowiecki Związek budował takie relacje, ale też to, co pan poseł Tchórzewski powiedział, że my i przyjaciół Zachodu, czy z innych krajów również żeśmy nie mieli, bo oddawali nas w różne ręce i my powinniśmy korzystać z tego, żeby budować te poprawne relacje, ale też budować swoją silną państwowość i silną pozycję Polski.
Nie ma prawdziwych jakichś przeżyć bez emocji. Znaczy, nie ma w ogóle przeżyć bez emocji. My w relacjach z Rosjanami mieliśmy same negatywne emocje. I w związku z tym ten obraz tak wielkiej wzajemnej nieufności, oczywiście w pełni uzasadniony, wypływał z tych negatywnych emocji, olbrzymich emocji wywołanych falą represji, zbrodni, później tłamszenia nas przez lata. A w tej chwili mamy emocje pozytywne, które mogą budować coś więcej niż tylko relacje międzypaństwowe. Nie byłoby tych Rosjan, o których mówi poseł Borkowski, na ulicach Moskwy, przychodzących pod polską ambasadę i składających świeczki, gdyby nie było tych takiego jakiegoś ładunku sympatii, współczucia, tak? Jeżeli my będziemy mieli tylko relacje międzypaństwowe w miarę porządne, to tak naprawdę będą spotykali się premierzy. A Polacy o Rosjanach w ogóle nie będą chcieli słyszeć i oni o nas, tak? Te pozytywne emocje, ten ładunek współczucia, tak jak oni mają te akty terroru, tak? To Polacy teraz, myślę, będą trochę inaczej też patrzyli na to. Będziemy im bardziej współczuli. Będziemy przez pryzmat tych jakichś... Trzeba mieć wspólne doświadczenia. Bo
tak wiele powstało różnych porozumień ponad nami. Między innymi, no, trudno o tym się mówi, ale Ribbentrop-Mołotow. Dzisiaj jakiś rurociąg próbuje się budować, omijając Polskę. Niemcy i Rosja między sobą się dogadują. I źle, żeby bez nas to się odbywało. W związku z tym to ten układ czy współpraca z Moskwą, z Rosją, przynajmniej na jakieś relacje partnerskich niech się odbywa, żebyśmy tutaj tego też w jakiś sposób nie próbowali, tylko w formie walki przedkładać.
Będziemy powoli już kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję panu bardzo za przybycie do studia. A gośćmi dzisiejszej audycji byli posłowie pan Krzysztof Wawrzyniec-Borkowski. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Pan Czesław Noczek.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. I pan Krzysztof Tchórzewski.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. I w pierwszej części audycji ksiądz Paweł Siedlanowski. Dziękuję także serdecznie księdzu. Także dziękuję serdecznie państwu. Zapraszam za tydzień na kolejne wydanie naszej audycji. To wszystko. Szczęść Boże. Do usłyszenia.